Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasz magazyn, a w nim profesor Krzysztof Brzechczyn. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
I doktor Dariusz Lipiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, kłaniam się.
Majówkowy weekend, majówkowy tydzień jest zwykle czasem, w którym podsumowujemy istotne wydarzenia polityczne. To chociażby rocznica wstąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. Już 19, ale to także 3 maj, w którym zawsze wychodzimy z taką refleksją polityczno-konstytucyjno-prawno-historyczną. Chciałbym jednak porozmawiać z moimi gośćmi o rocznicy wstąpienia, 19. rocznicy wstąpienia Polski i obecności Polski w Unii Europejskiej. Proszę Was o podsumowanie. Co się udało, na czym skorzystaliśmy, a co jest pewnym deficytem, który należy skrytykować? Dariusz Lipiński.
Ja myślę, że udało się to, że jesteśmy w Unii, dlatego że takie momenty historyczne nie trwają, kiedy jest okazja, kiedy jest otwarte to okno możliwości, nie trwają nigdy wiecznie. One trwają krótko, troszkę z innej historii, gdyby to okno możliwości nie zatrzasnęło się w stosunku do NATO przed Ukrainą i Gruzją w roku 2008, też byśmy mieli inną sytuację, więc jesteśmy w tym głównym europejskim nurcie, w którym kulturowo, historycznie zawsze byliśmy. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, na którą bardzo rzadko uwagę zwraca się, mianowicie na to, że Unia jest, jak wszystko na tym świecie, tworem dynamicznym, zmieniającym się. I ta Unia dzisiejsza, po tych 19 latach, jest zupełnie inna niż ta, do której wstępowaliśmy. I to mogę w paru punktach, począwszy od tego, że pod rządami innego traktatu ona się znajduje, poprzez to, że zupełnie inna równowaga czy nierównowaga wewnętrzna zapanowała, zwłaszcza po Brexicie. Także jakby stosunek.
Czyli w Polsce jest tak, że dynamika zdecydowana korzyści się kończy po tych przekształceniach strukturalnych.
Trzeba być eurorealistą. W Polsce jest tak, że zdaje się, że 90% to są euroentuzjaści, jakieś 10% to są eurosceptycy. Ja powiem tak, obie te strony nie mają racji. Sytuacja. Ja taką zagadkę słuchaczom bym zadał. Kiedy nastąpiło ostatnie rozszerzenie Unii Europejskiej? Nawet jeżeli ktoś się tym interesuje, to pewnie odruchowo powie, że to była Chorwacja w roku 2013, a tymczasem nie. W roku 2014 częścią Unii Europejskiej stała się leżąca na Oceanie Indyjskim wyspa Majotta, jako Departament Zamorski Francji. Więc to jest mnóstwo takich szczegółów, które sprawiają, że tak naprawdę ten twór zwany Unią Europejską zmienia się praktycznie bez przerwy. I trzeba swoje myślenie polityczne na ten temat dostosowywać do sytuacji. Wojna na Ukrainie. Też jakby te relacje wewnętrzne diametralnie zmienia, bo się okazuje, że z jednej strony mamy jednak państwa, powiedziałbym, rusofilskie. Tak? To Niemcy i Francja bez ogródek, powiedzmy. To są dwa najważniejsze. Dwaj najważniejsi rusofile wewnątrz Unii Europejskiej. Z drugiej strony jest grupa państw tutaj naszego regionu, które nazwałbym rusorealistycznymi. I to też moim zdaniem może, być może to już pracuje, a skutki dopiero zauważymy za jakiś czas, ale to będzie też skutkowało, zresztą to otwarcie się mówi, to politolodzy zauważają, że jakby przesunięcie jednak tego środka ciężkości wewnątrzunijnego w stronę wschodu. Można by tutaj powiedzieć o różnicy w stosunku do Stanów Zjednoczonych. Znowuż, skąd się brały te doskonałe relacje, zwłaszcza Niemiec, z Rosją? Oczywiście był w tym duży element biznesu, to znaczy Niemcy kupowały tani gaz i zyskiwały na tym przewagę nad innymi państwami członkowskimi Unii, ale tak naprawdę to najważniejszy, ten najważniejszy powód nie był wcale gospodarczy, dlatego że obroty Niemiec z Rosją wcale nie były takie duże, jak zazwyczaj sądzimy. Rosja była tam 15 czy którymś partnerem w roku 2021, czyli ostatnim przed wojną. Obroty Niemiec z Rosją były 2,5 raza mniejsze niż z Polską. 1,5 razy mniejsze niż w sumie z niedużymi Czechami. Tak? Czyli ten element gospodarczy, biznesowy, który no jakoś można byłoby zrozumieć, on nie był wcale najważniejszy. No jaki, jeżeli nie to, to co? No antyamerykanizm. Dążenie do, tu wspólny interes i Rosji, i Niemiec, i polityki francuskiej również od kilkudziesięciu lat, polega na tym, na ograniczeniu po prostu obecności amerykańskiej.
Na pewno Stany Zjednoczone dzielą dla tej części Europy, Stany Zjednoczone to spoiwo bezpieczeństwa, dla Niemców czy Francuzów to balast, który chcieliby odrzucić. Krzysztof Brzechczyn, jak, co pan by wskazał w bilansie polskiego uczestnictwa w Unii Europejskiej na minus i na plus?
No trudno tutaj dokonać takiego podsumowania w tak krótkim czasie. To znaczy, na pewno Unia Europejska się zmienia. Tutaj mój przedmówca mówił o geopolityce, tak, Unii Europejskiej, o polityce tych dwóch najważniejszych państw, to jest Niemiec i Francji. No i to jest racja, bo jak się spojrzy na mapę, no to faktycznie Rosja taki wielki kraj, ale jak się popatrzy już głębiej do informacji dotyczących na przykład wielkość dochodu narodowego brutto, no to się okazuje, że Rosja nie jest wcale takim ważnym partnerem z czysto ekonomicznego punktu widzenia, tylko tutaj jednak zaważył ten interes taki, czy ambicje właściwie geopolityczne Francji i Niemiec, polegające na uniezależnieniu się od Stanów Zjednoczonych. No i stąd był ten flirt z Rosją, no a teraz z Chinami, tak? Bo i kanclerz Niemiec,
Emmanuel Macron i jego bardzo pompatyczna wizyta, teatrum wręcz polityczne, które Chińczycy pokazali właśnie prezydentowi Francji, wskazując, że to Francja może być tym kluczowym partnerem, może wejść w rolę Stanów Zjednoczonych, ale...
No Francja i Niemcy w relacjach z Chinami.
Ale Francuzi by powiedzieli tak, my zrobimy ten deal, a wy w Polsce trochę z tego tortu dostaniecie. Czemu nie? Jak pan profesor by na taką koncepcję?
No ja tutaj jakby takich korzyści dla Polski gospodarczych nie widzę, dlatego że po pierwsze to trzeba zwrócić uwagę na to, że Chiny są krajem, no może nie totalitarnym, ale posttotalitarnym, a właściwie gdy one stosują właśnie te nowoczesne środki inwigilacji, no to właściwie stają się na powrót krajem totalitarnym. No i to powiedzmy stawia w ogóle pod znakiem zapytania no, problem wartości europejskich, tak? No bo z jednej strony tutaj czy to Polska, czy Węgry, czy w ogóle te kraje Europy Środkowej no, są piętnowane przez kraje z zachodu Unii Europejskiej za powiedzmy rzekomy praworządności, no to z drugiej strony ani kanclerzowi Niemiec, ani powiedzmy prezydentowi Francji nie przeszkadza to, co się dzieje w Chinach, tak? I tam takie realne już łamanie praw człowieka. Tak więc tu ta predylekcja to takich reżimów no, totalitarnych czy posttotalitarnych, no to budzi na pewno niepokój, bo z jednej strony to można wyjaśnić właśnie próbą takiej jakiejś emancypacji, uniezależnienia się spod kurateli USA, no ale jaka jest alternatywa? No, ta alternatywa się powiedzmy zbyt różowo nie przedstawia. No a drugi element tej naszej, powiedzmy, przynależności do Unii Europejskiej. Tutaj jakby zostawiam te kwestie gospodarcze.
Porozumiemy o polityce.
Tak, no, to one, one mają taki wymiar też kulturowy. Tak? Tutaj widać, że Unia Europejska się zmienia, o ile wcześniej no, ona była takim instrumentem, czy takim, powiedzmy, ciałem, które no, nie, jakby nie odwoływało się do tej tradycji chrześcijańskiej, no ale też jej tam jakoś, powiedzmy, tej tradycji nie zwalczało aktywnie, te 20 lat temu przynajmniej. No a teraz to tutaj ten trend już jest widoczny, tak? Chociażby ta ostatnia wystawa w Parlamencie Europejskim, która no, zdaniem wielu osób, no to jakby obraża uczucia chrześcijan, tak? Czy katolików. Mhm. Tak więc tutaj widzimy, że też pewnego rodzaju taką ewolucję Unii Europejskiej i próby, powiedzmy, takiej przemiany kulturowej, tak? Polegającej właśnie na...
No właśnie, zwracam się do Dariusza Limpińskiego, tak. Bo to nie tylko chodzi o kulturę jako kulturę głęboką, którą tu wywołał profesor Brzechczyn, czyli zaplecze tożsamościowe, religijne i tak dalej, ale także kulturę polityczną. My sobie bardzo często robimy, mówiąc o Unii Europejskiej, odwołania czy to do de Gaspariego, czy to do Schumana. Tymczasem, kiedy się słucha polityków zachodnich, to wydaje się, że to są postacie już... powiedziałbym, dla nich mało znaczące. Raczej nie jest tak, że to są postaci, do których regularnie politycy europejscy się odwołują. Wręcz przeciwnie, szuka się zupełnie nowego drivera aksjologicznego dla Europy. Czy faktycznie jest tak, że to jest już zamknięta historia i teraz Europa pójdzie w takim no, konglomerat nowych idei z przewagą lewicowych? Czy też myśli pan, że jest jakaś szansa powrotu do myśli ojców założycieli?
Panie redaktorze, jeżeli ja zafunduję panu, postawię panu butelkę dobrego francuskiego lub reńskiego wina, jeżeli pan na oficjalnych stronach Unii Europejskiej znajdzie takie informacje o Schumanie lub de Gasperim, no, które są podstawowe dla tych postaci, o ich głębokim katolicyzmie, o tym, że obaj mają wszczęte procesy beatyfikacyjne, o tym, jak według nich miała funkcjonować Europa, jak miała funkcjonować demokracja. Schuman jest autorem takiego ładnego zdania, że demokracja będzie chrześcijańska albo nie będzie jej wcale. Tego wszystkiego pan nie znajdzie.
Co więcej, czyli zgunkowanie wręcz nawet.
Tak jest, dokładnie tak. Ja to mogę pokazać naprawdę, znaczy nie starczyłoby nam czasu w tej audycji, bo ja dosyć tam kiedyś szczegółowo te sprawy sobie sprawdzałem. Kilka lat temu ukazała się Biała Księga o przyszłości Europy, chyba to się tak nazywało, w 2017, wydana przez Komisję Europejską. I tam nazwisko Schumana pojawia się tylko, jest na początku motto, jakieś tam zdanie na temat Europy, jako motto tego dosyć sporego dokumentu. Natomiast wewnątrz jedynym z tych oficjalnych ojców założycieli, do których ten dokument się odwołuje, jest Altiero Spinelli. Uh-huh. Były włoski komunista, no, były, trzeba przyznać, tak? No, ale ideolog skrajnej federalizacji Europy.
Czyli myśli pan, że jest to zapowiedź, jest to, że jednak Europa pójdzie w tym kierunku federacji, znaczy, politycznej?
Jest, nie, no to nie jest takie proste, dlatego że to wymagałoby jednak zgody wszystkich państw członkowskich. Więc to myślę, że to tak łatwo nie pójdzie. Natomiast oczywiście ten program federalizacji Europy, on jest cały czas aktualny. Znowuż te dwa państwa największe, dominujące w tej chwili w Unii, czyli Niemcy i Francja, no oficjalnie, to jest oficjalne stanowisko rządu niemieckiego, przecież kanclerza Scholza w momencie, kiedy formułował rząd. te wszystkie, przepraszam za wyrażenie, bajania o armii europejskiej, no to jest dokładnie element pewnego tutaj planu takiego ideologiczno-politycznego, powiedział. Po co to wszystko? No, wróćmy jeszcze na chwilę do, jaki interes mają Niemcy i Francja, żeby do tego dążyć. No to są państwa, zwłaszcza Niemcy, no zbyt duże, żeby no tak pokornie zachowywały się jak jedno z równych państw członkowskich w organizacji składającej się z 27 krajów, a jednak za małe, zbyt małe i zbyt słabe, żeby być mocarstwem światowym. A aspiracje, oba te kraje takie aspiracje mają. No Francja do dzisiaj, moim zdaniem, mentalnie nie uwolniła się od tych swoich snów o potędze takiej ogólnoświatowej. I moim zdaniem Unia Europejska jest im potrzebna jako lewar do osiągnięcia tego celu, tak? Bo no, Unia Europejska to jest 500 000 000 ludzi, to jest jednak potęga gospodarcza. Jakby krytycznie nie patrzeć na pewne zapóźnienia innowacyjne, pewną taką bezwładność, tam gdzie czy Chiny, czy Stany Zjednoczone Unię Europejską wyprzedzają. Ale jednak jest to potęga gospodarcza, potęga demograficzna i zarządzać taką potęgą, to już zarządzanie taką potęgą daje możliwości realizacji tych aspiracji mocarstwowych.
Ostatnie zdanie w tej części programu, Krzysztof Brzeczyn.
No, zgadzam się tutaj z tą analizą i tutaj trudno mi w jakiś sposób nawet polemizować czy uzupełniać ją, ale tutaj też warto zwrócić uwagę na to, że taką siłą napędową tej federalizacji to nawet nie jest, czy nie w każdym przypadku mogą być interesy Niemiec i Francji, ale też mamy tutaj do czynienia z powstaniem takiej no, pannarodowej, ponadnarodowej biurokracji europejskiej. I ona, i biurokracja, no jak to każda biurokracja, chce coraz więcej rzeczy kontrolować, coraz większymi sprawami zarządzać. I to jest też, powiedzmy, taki motor w takiej pełzającej federalizacji, tak? Gdzie powiedzmy...
No właśnie, bo ta federalizacja wcale nie musi się dokonać oficjalnie, prawnie traktatami, ale ona może stać się faktyczną, biurokratyczną, no, jak
tak,
pan
mamy
profesor wskazał,
na przykład, powiedzmy,
praktyką federalizacji.
Tak, przykład zboża ukraińskiego, tak? No to żeby... No tu można było coś zrobić. No te pięć, znaczy nie sama Polska, tak, ale te pięć granicznych krajów graniczących z Ukrainą, no wypracowały wspólne stanowisko i przedstawiły je Komisji Europejskiej. Ona jakąś tam sumę wyasygnowała. No ale zauważmy, że bez zgody tej komisji takie działanie byłoby niemożliwe, tak? I to jest właśnie taka realna...
Ale moment, tu się udało jednak rozbić to myślenie federalizacyjne, ponieważ Polska jednak podjęła na początku tą decyzję o blokadzie, a teoretycznie nie mogła podjąć, bo należy do wspólnego rynku rolnego i okazuje się, że po podjęciu tej decyzji no, nic się nie wydarzyło. Gdyby Bruksela nie zareagowała, no to praktycznie sprawa ta byłaby rozwiązana w polskim prawie i te narzędzia jakiejś blokady ze strony Brukseli nie byłyby specjalnie znaczące.
No to jest też kwestia jakby interesu. No tutaj jednak Ukraina nie leży w centrum interesów Unii Europejskiej i to też to jakby ta decyzja nie narusza tych zupełnie interesów.
To już zupełnie ostatnie zdanie do Dariusza Lipińskiego. Wspomniał pan na początku o poszerzeniu. Myśli pan, że po wojnie Ukraina faktycznie ma realne szanse stać się częścią Unii Europejskiej? Ale już bardzo krótko.
Nie sądzę, dlatego że będzie to blokowane znowu przez tych wejście tak dużego gracza, zmieniającego znowu tę wewnętrzną w systemie liczenia głosów pod wieloma innymi względami, zmieniającą tę nierównowagę korzystną dla Niemiec i Francji, nie będzie w interesie tych dwóch państw. Przecież Brexit też był do uniknięcia, gdyby troszeczkę bardziej miękkie stanowisko zajęto w stosunku do postulatów Brytyjczyków, które nie były jakieś tam zupełnie, no, powtórzone referenda się zdarzały kilka razy w Irlandii, dwa razy chyba w Danii. Wszystko to było do odkręcenia, tylko nikt wewnątrz Unii nie był tym zainteresowany. Z tego samego punktu, z tego samego powodu zresztą od lat 60. zwodzona jest Turcja perspektywą członkostwa. Mhm. Także ja myślę, że przy całym szacunku dla Ukrainy, myślę, że szczerym, również ze strony zachodniej Europy, samo przystąpienie do Unii będzie, zresztą prezydent Macron kiedyś powiedział, że wyobraża to sobie w perspektywie kilkudziesięcioletniej.
I postawmy tutaj kropkę, a Państwa zapraszam do drugiej części naszego magazynu.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, część międzynarodowa magazynu Tygodnik Polityczny, cały czas ze mną Dariusz Lipiński i Krzysztof Brzechczyn, a w części drugiej chciałbym was zapytać o pielgrzymkę papieża na Węgrzech w Budapeszcie. Na mszy papieskiej zebrało się około 50 tysięcy osób, co jak na sekularyzowane Węgry jest jednak znaczącą liczbą wiernych, ale chyba więcej uwagi poświęciły media nie tyle eklezjalnym aspektom tej pielgrzymki, co politycznym. Papież modlił się do Matki Bożej tak: Święta Dziewico, spójrz na narody, które cierpią najbardziej, spójrz przede wszystkim na sąsiedni, udręczony naród ukraiński i naród rosyjski, poświęcone tobie i tak dalej. Później padły takie słowa, cytuję, zdaje się, że jesteśmy świadkami smutnego schyłku harmonijnego marzenia o pokoju, ustępującego miejsca solistom wojny. A w samolocie padły jeszcze słowa, no rzeczywiście te nieszczęsne są te wywiady papieża Franciszka w samolocie, bo tam zawsze pada coś, co jest potem długo przez media i komentatorów dyskutowane o trwającej jakoby tajnej misji Watykanu. No skoro już misja została ujawniona, no to już raz, że nie tajna, a dwa, no to chyba raczej mało skuteczna. Czy zgodzicie się panowie z taką tezą, że papież Jerzy Haszczyński bardzo ładnie to, bardzo ciekawą metaforę znalazł, że papież utknął na węgierskim moście, że tak naprawdę wybór i tego miejsca na pielgrzymkę w czasie toczącej się wojny, jeśli chodzi o postawy Viktora Orbana, był, mówiąc delikatnie, chybiony, ale także przekaz papieski o pokoju w tym momencie niejako wyczerpuje się. Czy zgodzicie się, że ta pielgrzymka, no, może powinna się odbyć jednak trochę później lub mogłaby być zawieszona? Przypomnijmy jeszcze, że w Europie Środkowej papież to jest jedyny kraj, Węgry, w którym papież był dwa razy. Poprzednio był na okoliczność kongresu eucharystycznego, który miał miejsce właśnie na Węgrzech, i teraz niejako tą już oficjalnie pielgrzymkę, nie na jakieś wydarzenie, jak to miało miejsce, ale do państwa, które przyjmuje papieża, odbywa no, siłą rzeczy drugi raz. Drugi raz jest na Węgrzech, co jest rzeczywiście wydarzeniem bez precedensu. Jak na to patrzycie? Krzysztof Brzechczyn.
No, to znaczy, trzeba zdawać sobie sprawę, że papież jest Argentyńczykiem, tak? I tutaj to jego spojrzenie na sprawy Europy, relacji a rosyjsko-ukraińskich, no, jest trochę odmienne od spojrzenia Polski i krajów, powiedzmy, naszego regionu. No, druga kwestia to jest właśnie to pochodzenie papieża z Ameryki Łacińskiej sprawia, że siłą rzeczy on no, zajmuje takie stanowisko symetrystyczne, tak? Właściwie, no, tu mamy Rosję z jednej strony, a z drugiej strony mamy
ale
Stany Zjednoczone.
Myśli pan profesor, że to doświadczenie teologii wyzwolenia, że to
no,
doświadczenie
też, no, też
powiedzmy
bardziej,
świata,
tak?
Południowej, tak, Ameryki, tak, że ono determinuje najbardziej papieża, no, że on, no, jednak, no, nie jest, powiedzmy, no, nie podąża, powiedzmy, taką jednak europocentryczną drogą, no, którą podąża to, zawsze, tak, papież, że no, to, tak, to przeważa?
Tak, myśli mi się
pan?
Wydaje, że no, jest to jakiś czynnik, który o tym może decydować, o takiej, a nie innej postawie. No, świat jest, znaczy, ja bym powiedział, że no, jest powiedzmy, taki projekt stworzenia kosmopolitycznego porządku światowego jest ułudą, dlatego że miejsce geograficzne, tak, ono determinuje spojrzenie na zagrożenia. I powiedzmy dla Brazylijczyków, dla Argentyńczyków, no to nie jest, to znaczy agresja Rosji na Ukrainę nie jest jakimś większym problemem. Tak samo jak my, gdy słyszymy informacje o jakiejś wojnie, powiedzmy pomiędzy Salwadorem a Hondurasem, no to to też dla nas jest to obojętne, tak? Czyli tutaj ja bym chciał zwrócić uwagę na to, że ten taki narodowy punkt widzenia jest po prostu niezbędny. No i papież takie stanowisko zajmuje, nie tylko on, no bo jak się poczytamy na przykład ostatnio w Gazecie Wyborczej wywiad z Le Pen, z Marine Le Pen, no to ona w podobny sposób argumentowała, tak? I to stanowisko jest jakby tutaj konsekwentne, tak? Możemy się z tym nie zgadzać, no ale i możemy argumentować, no ale nie powinniśmy się oburzać, no bo to oburzenie to nic nie przyniesie, a drugiej strony też nie przekona.
Mhm. Jak na tą pielgrzymkę patrzy Dariusz Lipiński?
No ja się jednak trochę pooburzam, wbrew tutaj sugestii pana profesora, dlatego że oczywiście jest tak, jak pan powiedział, to znaczy wydaje mi się, że to pochodzenie, argentyńskie pochodzenie papieża odgrywa tutaj dużą rolę, no bo Ameryka Południowa, no tam sporo jest takiego, no zwłaszcza antyamerykanizmu, ale powiedziałbym antyokcydentalizmu, tak? I te kraje w zasadzie nie widzą...
Powiedzmy silnej emocji antykolonialnej kierowanej w stosunku do Europy.
Tak, tak. I oni, ja nie chcę powiedzieć, że upatrują w Rosji sojusznika, bo to by może było za zbyt mocne sformułowanie, ale
wróg
skoro,
naszego wroga.
Tak jest, na zasadzie wróg naszego wroga, tak jest, dokładnie tak. Natomiast papież jest przede wszystkim głową Kościoła i to zestawienie w jednym porównaniu, taka pewien element równowagi między narodem ukraińskim a narodem rosyjskim jest absolutnie niedopuszczalne, no bo z tego mam nadzieję, że papież Franciszek zdaje sobie sprawę, że tu nie ma symetrii, tak? Że jest państwo, które i naród, co gorsza, bo to przecież to jest akceptowane przez zdecydowaną większość Rosjan, który jest napastnikiem w bardzo okrutnej wojnie i jest drugi naród i drugie państwo, które jest ofiarą tej wojny. I tutaj nie można tej granicy zacierać. No, z przykrością stwierdzam, że to jest niestety jakiś trwały już element polityki międzynarodowej Watykanu.
A czy możecie panowie,
bo to nie jest pierwszy raz, prawda?
Wejdę w tym momencie w słowo. Czy można by przyjąć takie założenie, że papież przyjął bardzo ryzykowną grę na symetryzm po to, by móc jakoś oddziaływać na Rosję? Tam się powiada chociażby o negocjacjach w sprawie wymiany jeńców. Pada też wola pomocy w sprawie sprowadzenia z powrotem dzieci porwanych z Ukrainy przez Rosjan. Innymi słowy, papież widzi tą perspektywę tak, że jeśli nie będzie drażnił Putina, to będzie przez niego wysłuchany w sytuacji, gdy trzeba będzie coś negocjować. Uważacie, że taka strategia mogłaby, jeśli zakładając, że jest w ogóle prawdziwa, że faktycznie miałby coś do powiedzenia, w co już można, szczerze powiem, wątpić, ale czy uważacie, że można by taką linię przyjęcia postawy dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej obronić?
Papież może tak to widzieć, może tak to sobie wyobrażać, może i myślę, że subiektywnie on działa w dobrej wierze, tak? Przecież tu nie podejrzewamy go o złe intencje, natomiast po to on ma jednak fachowców, powiedziałbym,
od aparat cały dyplomatyczny.
Dokładnie, żeby ten aparat wyjaśnił mu, że to są mrzonki, że to... Ja jestem troszeczkę przerażony tym, co się dzieje, bo przecież to nie jest pierwszy Tam już od paru lat i od jeszcze sprzed tej inwazji z lutego ubiegłego roku jest szereg takich dziwnych zachowań, dziwnych osób, takich jak arcybiskup Gallagher, który no w Moskwie u boku przedstawicieli Rosji no potępiał Polskę za to, że broni granicy z Białorusią. Tak?
I wezwał do humanitarnego wspólnie no to się, z Ławrowem traktowania no
tego się nie da. Tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć inaczej niż no aż się krępuje to tutaj, że tak powiem głośno to powiem.
Krzysztof Brzechczyn, w drodze powrotnej, kiedy Franciszek wspomniał o rzekomej tajnej misji, przyszło dementi zarówno z Kijowa, jak i z Moskwy i Kijów zastosował do, powiedziałbym, mało dyplomatyczny język, gdzie padło sformułowanie, że nie było błogosławieństwa Kijowa na takie negocjacje. Tego tak raczej takich słów się nie używa. Czy można by powiedzieć, że jest to pewna ironia, czy poirytowanie Zełenskiego na wypowiedzi Franciszka, które no, mogą być już dla Ukraińców drażniące. Długo, długo Kijów nie reagował na ten papieski symetryzm. Czy można by to interpretować, że wreszcie mówią, no koniec, dobrze, my już tak nie chcemy?
No tak, to można interpretować, tylko no, jeżeli takie kanały są, to one są z reguły tajne i się do tego nikt nie...
Już nie są w tym momencie.
No nie, no to znaczy nikt się do tego nie przyzna, tak? To znaczy tutaj, jeżeli są, no to papież to ujawił niepotrzebnie. Ale no to trzeba też sobie uświadomić, że przecież Macron rozmawiał z Putinem po agresji Rosji na Ukrainę, przynajmniej w trybie zdalnym, tak samo Scholz, tak więc te kontakty no, z Putinem jednak trwają, utrzymują się i to polityków, powiedzmy, no, poważnych czy największych krajów Unii Europejskiej. Tak więc no, zawsze są jakieś kanały dyplomatyczne, tak? To znaczy tutaj nie ma co się łudzić, no bo też przecież w czasie II wojny światowej, no też taką rolę na przykład Szwajcaria spełniała, tak? Czy w czasie I wojny światowej, no to są rzeczy tajne, no ale później jakby wychodzą one na jaw, jeżeli się dokumenty zachowają. Tak więc tu trzeba też, ja bym powiedział, no być ostrożnym w tym sensie, że no są pewne wypowiedzi, tak, ale my tak do końca nie wiemy, co się za tymi wypowiedziami kryje, jakie są te realne działania, które no, powinny być jednak też i są przeprowadzane w taki sposób skryty. No, ostatnia ta afera z Departamentu Stanu, gdzie tam powiedzmy wyciekły te jakieś maile, jakieś tam dokumenty z Ministerstwa Obrony chyba Stanów Zjednoczonych, no, czy Sztabu Generalnego nawet. Tak więc no, do takich sytuacji też nie powinno tutaj dochodzić.
Niewątpliwie największym zadowolonym z przebiegu tej wizyty może być premier Viktor Orban, który zresztą powiedział coś takiego, że Węgry i Watykan to są jedyne europejskie propokojowe państwa.
Egzotyczne to tak, zbliżenie to, między Franciszkiem i Orbanem, bo przecież
tak, nie, no, bo Orban
nimi
tak,
skrzyło
tak
zawsze.
Naprawdę jest też, no jest jednak trochę izolowany, pewnie z różnych powodów, tak, to znaczy dystans w stosunku do Orbana z innych powodów utrzymuje w tej chwili Polska, czy kraje bałtyckie, czy Czechy, a z innych powodów Francja, czy Niemcy, bo tam cały czas no, było tej praworządności. Ale tak naprawdę Orban był troszkę w Europie izolowany i papież Franciszek no, trochę go z tej izolacji wyciągnął.
Dodajmy też, że wezwanie papieża Franciszka w Budapeszcie, by przyjmować migrantów, no z dużym spokojem nad tego wysłuchiwał Viktor Orban, z tego względu, że szlak bałkański już jest szlakiem nieczynnym, więc ten problem sprzed kilku lat już w tym momencie go nie dotyczy, więc można powiedzieć, że nie można tego przełożyć na jakieś sprawstwo polityczne. Postawmy w tym momencie kropkę i zapraszam Państwa do trzeciej części naszego programu. Wracamy do Polski.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
A w Polsce tuż przed majowym weekendem PSL i Polska 2050 ogłaszają podpisanie umowy, ogłaszają wystartowanie na wspólnych listach i marzą, a przynajmniej analitycy z ich zespołów pokazują, że takie marzenie jest możliwe do zrealizowania aż 15% poparcia. Zwykle jest tak, że socjologia jeździ na bardzo koniu pstrym i to, co wydaje się być pewne w jednym sondażu, w kolejnym jest już zupełnie niepewne. Generalnie powinniśmy chyba mieć duży dystans do sondaży, ale faktycznie zarówno Szymon Hołownia, jak i Władysław Kosiniak-Kamysz stanęli przed takim wyzwaniem, czy wzmocnić się i uporać się jednak z problemem granicy progu wyborczego, bo tutaj akurat większość sondaży powtarzalnych, przynajmniej PSL-owi, taką przyszłość wieściło w zamian za oddanie części mandatu, bo przecież to oznacza wspólna lista, że część mandatu, który mógłby być obsadzony przez PSL, będzie musiał być oddany partii Szymona Hołowni i vice versa, oraz czy faktycznie uda się zrobić to, co zostało tak szumnie zapowiedziane, mianowicie wspólnotę programową. No, nie wiem jak panowie, ale ja mam bardzo poważne wątpliwości, czy elektorat wiejski PSL-u, kiedy zobaczy polityków Szymona Hołowni, którzy są no, bardziej radykalni niż Jarosław Kaczyński w swojej piątce dla zwierząt, gdzie promuje się weganizm, gdzie nie ma specjalnie odniesienia do kultury wsi, bo Polska 2050 jest partią wielkich miast, partią elektoratów burżuazyjnych, można by powiedzieć, czy faktycznie nie jest to sojusz egzotyczny? Dariusz Lipiński.
On jest do pewnego stopnia egzotyczny, jeśli chodzi o, jak to się brzydko mówi, target, istotnie, tak? To znaczy elektorat PSL-u to jest prowincja i to taka małe ośrodki czy wieś.
Czy bardzo małe miasta, prawda?
Tak, tak. Elektorat Polski 2050 jest wielkomiejski, ale paradoksalnie ja myślę, że tu może pewna synergia zagrać. Znaczy w Polsce jest tak ciekawie, że właściwie od samego początku, od lat 90. no jest taka przestrzeń mniej więcej 10%, którą za każdym razem ktoś nowy zagospodarowuje, z reguły na jedną kadencję. I jak się tak dokładnie przyjrzeć, to jest te 10%, powiedzmy, wyborców, ja bym powiedział, zbuntowanych, czy antysystemowych, nie wiem jak ich nazwać. I oni głosują obojętnie na kogo, tak, bo raz głosowali prawdopodobnie podobne elektoraty. Czy to Palikot, czy Kukiz, czy no kiedyś to tam w ogóle była Polska Partia Przyjaciół Piwa jeszcze w latach 90., która też się dostała do Sejmu. Ostatnio to już nie pamiętam, kto się dostał do... Więc to zapotrzebowanie pewne jest. Myślę, że ten alians, ten sojusz, no, jako, brzydko mówiąc, jako target właśnie widzi również te około 10% antysystemowy elektorat, plus ten dotychczas, sporą część tego dotychczasowego elektoratu, bo ja się nie do końca zgodzę, że ten elektorat wiejski czy wielkomiejski jakoś tam alergicznie zareaguje na ten drugi elektorat, ponieważ na trochę mniejszą skalę no PSL już ten eksperyment 4 lata temu przeprowadził, to znaczy w niektórych miejscach, w dużych miastach, no
PSL. Ale panie Dariuszu, to zgoda i ten argument.
Marek Biernacki w Gdyni tam swoje wziął, tak?
Filip Limicki, kiedy z nim rozmawiamy w naszym radio, podkreślił właśnie, że w wielkich miastach, chociażby Marek Biernacki w okręgu gdyńskim, zdobywa mandat, ale dodajmy, to są jednak postaci bardzo wyraziste, rozpoznawalne i można by powiedzieć, że raczej jest to mandat wzięty bardziej nazwiskiem niż brandem partii.
No niewątpliwie tak. No, to pytanie, czy w ugrupowaniu pana Hołowni będzie odpowiednia liczba tak rozpoznawalnych osób. No kilka na pewno będzie, tak. No sam pan Hołownia będzie rozpoznawalny i nie wiem skąd będzie startował, ale pewnie mandat zdobędzie, tak.
Krzysztof Brzechczyn, Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadają trzecią drogę wobec sporu PiS versus PO. Czy faktycznie ten zabieg jest tylko i wyłącznie zabiegiem retorycznym, czy też widzą oni pewną realnie istniejącą strategię programową i elektoratową, że tak powiem, na to, żeby wyborców zdobyć?
No raczej nie. Ja bym powiedział, że jest to sojusz egzotyczny, ale te elektoraty nie muszą być antagonistyczne i nie muszą być skonfliktowane ze sobą. To jakby zależy tutaj od tego, jak no, zostanie przedstawiony ten program tej wspólnej koalicji, bo też trzeba zwrócić uwagę na to, że te obie partie muszą zawarły koalicję, czyli ten próg wynosi nie 5%, ale 8%. I tutaj wydaje się, że taką, powiedzmy, strategią, no to będzie po prostu usuwanie takich punktów programowych właśnie, które budzą kontrowersje, tak, u obu elektoratów. Czyli tutaj raczej Hołownia nie będzie akcentował piątki dla zwierząt czy jakiegoś innego, powiedzmy, jakiejkolwiek innej liczby, czy też wegańskiego stylu życia, to będzie gdzieś tam, powiedzmy, wyciszone. Czy ta koalicja no, zbierze te 15%? No tutaj, no tu można mieć wątpliwości, no bo wiadomo, że te elektoraty tak się mechanicznie nie sumują. No i też trzeba patrzeć na to, powiedzmy, na reakcję Platformy Obywatelskiej i mediów związanych z tą główną siłą opozycyjną. Bo tutaj, powiedzmy, ta krytyka, czy to PSL-u, czy to Hołowni, która w ostatnich dniach miała miejsce, no to ona może, powiedzmy, zniechęcić ten elektorat do głosowania na Hołownię, na PSL. No i to może spowodować przejście na przykład głosów czy elektoratu do Konfederacji, przynajmniej w tych obszarach wielkomiejskich. Tak więc tutaj ta sytuacja jest płynna. Ja bym jeszcze zwrócił...
Jest to trochę taka pokerowa zagrywka, no tak. Władysława Kosiniaka-Kamysza, prawda?
No tak, no bo powiedzmy 5%, no to na pewno by, powiedzmy, ta koalicja zdobyła, tak? Ale tu jest problem z rozliczeniami finansowymi, no i z doświadczeniem, powiedzmy, Kukiza, tak? Tak więc bezpiecznie dla Hołowni, dla obu stron to jest... powołanie.
Panowie, pytanie już na sam koniec. Gdyby tak było, że ta koalicja Hołownia PSL przeszłaby 8%, czy uważacie, że będzie to naturalny koalicjant Platformy Obywatelskiej, czy też będzie to taka opozycja, która będzie chciała przespać swój potencjał, zachować, skomasować swój potencjał na kolejne wybory? Dariusz Lipiński.
Przez pełne dwie kadencje rządziła koalicja Platformy Obywatelskiej z PSL-em, więc łatwo jest mi sobie wyobrazić kontynuację. No tak, dokładnie tak, tym bardziej, że ten dodatkowy, nowy, powiedzmy, element, czyli ugrupowanie pana Hołowni, no to też będą ludzie no gdzieś z tej samej orbity, tak? To nie będą, przecież to są albo... tak jak Paweł Zalewski chociażby, no, byli posłowie Platformy Obywatelskiej, więc tutaj żadnego takiego silnego przeciwwskazania nie widzę. Tak, to jest możliwe.
A Krzysztof Brzechczyn, jak patrzy na ewentualne możliwości koalicyjne zespołu Hołownia?
Tak, no to jest jakby taki normalny koalicjant Platforma Obywatelska. No to wszystko oczywiście zależy od, od wyników wyborów, no i od tego, kto zdobędzie tak, tą większość parlamentarną, która daje uprawnienia do sformułowania rządu, tak? Ale wydaje się, że...
Czas płynie, do tego wątku będziemy niewątpliwie wracać, bo on najbardziej interesuje obserwatorów sceny politycznej i de facto po to się robi politykę, by rządzić, więc jak to się potoczy, będziemy obserwować i rozmawiać o tym dla Państwa w naszym magazynie. A dzisiaj, kończąc nasze kanoniczne pytanie, co czytacie, co polecacie, Dariusz Lipiński, widzę, że Pan na Pana mediach społecznościowych taką literaturę pielgrzymkową gdzieś
no to już, pan redaktor uprzedził moje pytanie. Dostałem w upominku od jednego z autorów taką niewielką książeczkę Romea Strata, Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. To jest książeczka autorstwa trzech księży z diecezji pelplińskiej, którzy z Pelplina do Rzymu wybrali się na rowerach. No, wcześniej, dwa lata wcześniej jechali do Santiago de Compostela. No, temat jest bliski mojemu sercu, jak może pan redaktor wie, bo ja też taką trasę zaliczyłem.
Książkę też wydałem. Pielgrzymem rowerowym także, do Santiago.
Także książeczka jest niewielka, ale no, z całą pewnością będę z tej lektury zadowolony. Myślę, że jutro ją pochłonę. Wydawnictwo Bernardinum.
Krzysztofie i...
Ja się wybieram na film o naszości poznańskiej grupie takich happenerów, którzy działali w latach 90. w Poznaniu. No i ta premiera tego filmu ma być chyba w Poznaniu po 10 maja.
A jaki tytuł tego filmu?
Naszość. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale na pewno jest w tytule filmu.
To zachęcamy wszystkich poznaniaków do obejrzenia tego filmu. Bardzo dziękuję panom. Moimi gośćmi byli dzisiaj profesor Krzysztof Brzechczyn. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu. Dobranoc.
I pan doktor Dariusz Lipiński. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Dobrej nocy.
Ja się państwu kłaniam, życząc dobrego tygodnia. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.